Poranna rozmowa Radia Centrum.
Marek Skowronek, dzień dobry, witam wszystkich, a obok mnie profesor Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Wydział Dziennikarstwa i Politologii UMCS. Witam pana profesora.
Dzień dobry państwu, kłaniam się.
15 listopada 2022 roku, godzina 15.40. Ta data i ta godzina przejdą do najnowszej historii Polski jako wydarzenie niezwykle istotne, niezwykle ważne. Po 77 latach od zakończenia wojny na terytorium Polski spadły rakiety. I to jakby jest fakt, to wiemy, ale dalej już się poruszamy w dozie takiej niepewności, najprawdopodobniej może i tak dalej. To, co wczoraj było jeszcze oczywiste, albo nieoczywiste, bo to różne komunikaty padały, prawda? O tym, co się wydarzyło w Przewodowie, że rosyjska rakieta, niektórzy poszli już bardzo daleko, o czym pewnie będziemy mówić, że z pewnością rosyjska rakieta. To w tej chwili wydaje się, że to jest, jak wsłuchujemy się w komunikaty nadchodzące ze Stanów Zjednoczonych, czy choćby od prezydenta Turcji, to nie jest w tej chwili tak jednoznaczne.
No właśnie, mamy do czynienia ze złożonością sytuacji, ale to, co pan redaktor podkreślił, u naszych granic toczy się wojna i na szczeblu i społeczeństwa, ale na szczeblu środków decyzyjnych istnieje potrzeba ukształtowania świadomości, że istnieje także zagrożenie dla nas. I te pociski, rakiety, które spadły na terytorium Polski, są tego najlepszym potwierdzeniem. Po prostu tam, gdzie fruwają rakiety, spadają bomby, mimo tej dzisiejszej technologii precyzyjności, nie da się nad wszystkim zapanować. I to jest pewien rodzaj także ostrzeżenia dla nas wszystkich, dla aparatu państwowego. Ale drugi wątek, który pan redaktor podkreśla, niezwykle istotny. Otóż przywykliśmy od wielu miesięcy myśleć o tej wojnie w kategoriach, no, w pełni uzasadnionych oczywiście, że Rosja jest agresorem, Rosja jest źródłem zagrożenia, bo taki jest, ale każdy przypadek, każda sytuacja ma swój indywidualny kontekst i zdiagnozowanie sytuacji, wiarygodność informacji dzisiaj w warunkach tego konfliktu, sytuacji geopolitycznej, z którą mamy do czynienia, naszych gwarancji bezpieczeństwa w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, w ramach także Unii Europejskiej, bo tutaj też pewien kontekst zapewniania bezpieczeństwa przecież istnieje. Pamiętajmy także o tym, wiarygodność informacji jest dzisiaj istotnym elementem. Podjęcie błędnych decyzji, które wynikają z błędnych informacji, może prowadzić do wielkiej tragedii. To wszyscy musimy sobie uświadamiać.
Mamy w tej chwili, czy mieliśmy w tej nocy chyba więcej emocji niż potwierdzonych faktów.
No więc właśnie, to znaczy stereotypowe myślenie, że Rosjanie wystrzeliwują rakiety, a niestety, znaczy, mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy te rakiety, to było chyba w marcu tego roku, no świadomie wtedy skierowane, spadły kilkanaście kilometrów od granic z Polską. Ten poligon w Jaworowie, czy Jaworow chyba to się nazywa, tam z infrastrukturą także Sojuszu Północnoatlantyckiego, z takim ośrodkiem szkoleniowym, Rosjanie trafili bardzo celnie i to było bardzo blisko granicy Polski. Jakby w tym klimacie psychologicznym uznaliśmy, jeżeli chodzi o pierwszą reakcję, a zwłaszcza, że Rosjanie w dniu wczorajszym bardzo zintensyfikowali bombardowanie i ostrzał rakietami właściwie całej Ukrainy, no, że te pociski siłą rzeczy to są pociski Rosji. I wtedy proszę zwrócić uwagę, jakby największy dylemat w diagnozowaniu tej sytuacji to dotyczył tego, czy Rosjanie zrobili to intencyjnie, czy błąd w ustawianiu, naprowadzaniu, ta rakieta zboczyła i uderzyła nieintencyjnie, ale sprawczość przypisano jednoznacznie Rosji właśnie na fali myślę, pewnego ukształtowanego sposobu od wielu miesięcy sposobu myślenia. Okazało się, że dzisiaj wszystko wskazuje na to, że to po prostu absolutnie nieszczęśliwy przypadek. Tak zwana ta przeciwrakieta, rakieta obrony przeciwlotniczej Ukrainy nie trafiła w to, co miała trafić, to, co wystrzelili Rosjanie i spadła na terytorium Polski. Mnie zaskoczyło natomiast zastanawiając całej tej sytuacji, niepewnie pogłębiając niepewności informacyjnej, że mamy do czynienia z dwiema rakietami, które spadły na terytorium Polski. Czy w obu przypadkach to jest jakby błąd nieskuteczności czy niesprawności? Gdyby była jedna, sytuacja była bardzo oczywista. Są dwie rakiety. System rozpoznania, który mają Amerykanie, który myślę, że jest bardzo wiarygodny, jest źródłem informacji, najprawdopodobniej samoloty AWACS zwiadowcze, które penetrują przestrzeń powietrzną nad Polską i nad Ukrainą, zidentyfikował trajektorię przelotu tych rakiet i wiele wskazuje na to, że są to źródła wystrzelone przez Ukraińców. No, co jakby rozwiązuje pewien dylemat sprawczości Rosji i wynikający stąd dylemat, jak zareagować. Bo gdyby to było ze strony Rosji, no to właśnie
sytuacja byłaby jednoznaczna.
Też nie do końca, panie redaktorze, bo wtedy pytanie, czy działanie intencyjne, czy nieintencyjne, czy pomyłka. No pamiętajmy, w okresie zimnej wojny tworzono systemy łączności, tak zwane specjalne czerwone linie, żeby wykluczyć możliwość wywołania wojny w wyniku pomyłki, błędu technicznego i tak dalej. Czyli ten element woli politycznej, który się z tym wiązał, jest istotny. Więc mieliśmy olbrzymi dylemat, także jak zareagować. Jak odstraszać Rosję, ale jednocześnie jak nie prowokować Rosję do dalszych tego typu działań. Więc dylemat reakcji był. Dzisiaj ten problem wydaje się odpadać, ale jest problem inny. Chcę poruszyć. W rozmowie telefonicznej prezydent Ukrainy zapewnił naszego prezydenta, że to jest absolutnie ze strony Rosji. Nie może prezydent Ukrainy w tej sytuacji powtarzać niesprawdzonych informacji, bo one mogą mieć naprawdę poważne konsekwencje i myślę, że tutaj także, ale już kanałami bardzo mocno dyplomatycznymi powinna być reakcja z naszej strony.
Mamy bigos trochę dyplomatyczno-międzynarodowy, bo tak w nocy także Ministerstwo Obrony Narodowej podało informację, że rakiety rosyjskie spadły na Polskę. Prezydent i premier wypowiadali się z dozą najprawdopodobniej albo nie zostawiając tę furtkę. Prezydent Ukrainy też z pewnikiem dodał, no więc w tej chwili jesteśmy w troszeczkę niezręcznej sytuacji także na arenie międzynarodowej.
Dokładnie.
No bo tak. Co, będziemy przepraszać Rosjan za to, że to nie ich, a Ukraińców? Pewnie będą się tego domagali.
Co propagandowo jest bardzo Rosji na rękę. Już wczoraj w komunikatach ze strony Rosji poszła informacja, że to jest prowokacja ze strony Polski i Rosjanie zawsze nas posądzali o rusofobię, więc pójdzie przekaz nie tyle na arenie międzynarodowej, bo wszyscy wiedzą, jak gra Putin, ale w propagandzie wewnętrznej ten fakt prawdopodobnie zostanie bardzo mocno wykorzystany. Ja chcę zwrócić uwagę, że to, co się stało 15.40, jak pan redaktor podkreślił, do późnych godzin wieczornych spotykało się z brakiem oficjalnego stanowiska, oficjalnego komunikatu władz Polski. To znaczy, że pewien element niepewności informacyjnej istniała, mam wrażenie, świadomość, natomiast nie rozumiem w tym momencie, jakimi przesłankami kierował się nas MSZ, podając tego typu informację jako informację wiarygodną, pewną i sprawdzoną. Myślę, że też tu istnieje pewien problem wypracowania pewnej spójności komunikacyjnej rządu, bo mamy do czynienia z odpowiedzialnością państwa za bezpieczeństwo własnych obywateli, I jasność przekazu komunikacyjnego jest, obywatele mają do tego prawa, jest także elementem no, na naszego poczucia bezpieczeństwa, które i tak jest zagrożone, ale mamy zobowiązania międzynarodowe, funkcjonujemy w Unii Europejskiej, funkcjonujemy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wiarygodność przekazu informacyjnego jest niezwykle ważna, bo ona ma warunkować nasze postawy, zachowania, możliwość na przykład korzystania z artykułu 4 uruchomienia konsultacji w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I tak, bo dokładnie w środę zbiera się Rada Północnoatlantycka na szczeblu ambasadorów, więc ona dzisiaj o godzinie 10 się zbierze i nie do końca mam jasność, czy w formule artykułu 4, czy nie w formule artykułu 4, ale jakby to ma w tym momencie drugorzędne znaczenie. Sojusz Północnoatlantycki będzie debatował także nad tym przypadkiem, a wydaje mi się, że jeżeli te informacje są chyba pewne, które podają Amerykanie, Associated Press, rozumiem, że za wiarygodnymi źródłami amerykańskimi, to też obrady Rady Północnoatlantyckiej jakby będą w zupełnie innym kontekście, że to po prostu nieszczęśliwy przypadek. Dla nas pozostaje także pytaniem, co my możemy zrobić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo terytorium Polski, na ile możemy zwiększyć skuteczność obrony przeciwlotniczej, chociaż ona generalnie, jak piszą eksperci, jest o ochrony, od ochrony obiektów wojskowych, istotnych, militarnych, bazy lotnicze, systemy radarowe i tak dalej, a nie od ochrony, jak ktoś ironicznie pisał, pola pod Hrubieszowem. No tak nie powinniśmy tego używać w takich kategoriach, ale jest także pytanie właśnie o to, co możemy zrobić, żeby uszczelnić naszą granicę i zwiększyć bezpieczeństwo obywateli Polski.
Tego, co się stało, nie odwrócimy. Pozostanie tylko w tej chwili dogłębne i takie bardzo dokładne i sprawdzone wyjaśnienie wszystkiego, co się wydarzyło.
Analiza i wyciągnięcie wniosków.
Tak. Fakt faktem, że dwie osoby przewodowe pod Hrubieszowem nie żyją, że w tej chwili są tam...
Kondolencje, wyrazy współczucia.
Tak, oczywiście. Są tam dziennikarze z całego świata już w tej chwili, są przekazy, a więc... Trochę dobrze, trochę źle, ale Polska jest na ustach całego świata.
Tak jest, tylko też przekaz idzie taki, że tutaj Lubelszczyzna jest miejscem zagrożonym. I to nie jest dobry przekaz dla funkcjonowania Lubelszczyzny, uczelni, jako nauczyciel akademicki, zaangażowany w umiędzynarodowianie. Wiem, że być może studenci będą się obawiali podejmować studiowania tutaj w Lublinie. To nie jest dobry przekaz.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za wizytę w studiu. Profesor Marek Pietraś, politolog, był dzisiaj moim waszym gościem.
Dziękuję, kłaniam się państwu.